Zrodził się w Chrystusie obywatelstwo. No, sprawę mi radość, że mogę się tutaj wspólnie z Wami spotkać, że mamy ten długi przywilej zastanawiania się nad wspaniałym Słowem Bożym. Zanim jeszcze rozpoczniemy nasze zastanawianie się odnośnie obietnic ze Słowa Bożego, chciałbym złożyć Ciebie obowiązek, wyjeżdżając ze zgromadzenia w Białogardu jeszcze na nabożeństwie czwartkowym. To ci, którzy pozostali, a mogę Was zapewnić, że pozostało bardzo niewiele osób, nawet było o zgrozo taka myśl, czy będzie zebranie u nas. Bo tak mało zostaje, bo około 40-50 osób z Białogardu przyjechało tutaj. Ale ci, którzy pozostali, to sobie wyrazili takie życzenie, abyśmy przesłali do Was życzenia o tych łaski błogosławień Bożych, to przekazuję Wam z przyjemnością. Drodzy braterstwa, 18 osób sprawiło Bogu radość. Zauważmy, bardzo rzadko spoglądamy na tą sprawę z tego punktu widzenia. Mamy wspaniały werset, który mówi: radujcie się w Panu. Rzadko kiedy się zastanawiamy może nad tym, w jaki sposób możemy sprawić radość naszemu niebieskiemu Ojcu. I mogę tych braterstwo, którym nie wszystkim składałem życzenia, zapewnić, że jeżeli kiedykolwiek ktoś miał wątpliwości, jak można sprawić przyjemność i radość naszemu niebieskiemu Ojcu, to zapewniam Was, że wczoraj to uczyniliście. Raduje się Bóg, raduje się nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus, radują się z Nim święci aniołowie. Do tego mamy wiele zapewnień ze Słowa Bożego. Ja nie będę o nich mówił, bo nie jest to tematem naszych rozważań. Ale zapewniam Was, że jest to powód do radości się niebios. Tym bardziej wydaje mi się, że my jako społeczność powinniśmy się radować z tego, że znalazły się takie osoby, które chciały, podobnie jak wielu z nas wcześniej to uczyniło, również w podobny sposób służyć naszemu niebieskiemu Ojcu, i to jest powód do naszej radości. Często może się zastanawiamy, radujcie się, ale z czego się radować? Co to znaczy radujcie się w Panu? Brat nam tutaj nakreślał te zasady radowania się w Panu, ale braterstwo, my mamy często takie bardzo prozaiczne, bym powiedział, takie codzienne powody. Dzisiaj rano budzimy się, no ja, braterstwo, ze zadowoleniem zobaczyłem, że nie ma słońca. Ja naprawdę nie przepadam za słońcem. Wiem, że niektórzy bracia byli załamani chyba, bo oni by chcieli słońce. Dlatego to może nie jest radość do końca w Panu, ale ja przynajmniej na ten temat niech słońce nie świeci, a później już niech braterstwo świeci. To jest powód do radości. Ale braterstwo, większy z powód do radości jest to, jak widzę Was uśmiechniętych. Nie mówię, że widzę Was zdrowych cieleśnie, bo nie wierzę w to. Różnie tam z naszym życiem, naszym zdrowiem już jest, ale jesteśmy uśmiechnięci, bo jesteśmy, radujemy się z Panu. Radujemy się z braterskiej społeczności. Tak jak tu często bracia, którzy stają, najpierw się witają, bo mówią, że nie z wszystkimi się przywitali. Ja bratę to powiem, to nawet nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że gdzieś się może czasami spojrzy, w jakieś oczy się uśmiechnie i zobaczy się ten błysk społeczności. Ten błysk zadowolenia, że się tego brata czy siostry nawet nie zna, bo nie wiem, z jakiego zboru jest, ale czuję, że on myśli tak samo jak ja. To jest powód do radości w Panu. To jest prawdziwy powód. A jak się czasami uda, gdzieś ktoś zajedzie za granicę, to miałem kiedyś takie pierwsze przeżycie, w 92 czy 3 roku, już nie pamiętam, zajechałem do Rumunii. Nie było praktycznie tłumacza wśród nas, takiego, no powiedzmy, dobrego tłumacza, chociaż cofam niektórym tutaj może ich honory. To braterstwo, jak zrozumiałem, że oni myślą tak samo jak ja, to ja się naprawdę cieszyłem. Że czasami człowiek sobie stawia takie pytanie, czy tam naukę, którą odczytuję z Biblii, czy ona jest naprawdę prawdziwa. A jeżeli się znajdą jeszcze osoby gdzieś, których nie znamy, że myślą dokładnie takie same, jak my myślimy, to jest to powód do radości. Jest to potwierdzeniem naszej nauki, naszego myślenia, że nie błądzimy. Bo człowiek coś takiego potrzebuje. Wy pamiętacie, że jeden z najbardziej stabilnych osób, jakie Biblia pokazuje, proroka Mojżesza, że on potrzebował w pewnym momencie swojego życia, żeby mu Niektórzy ludzie, brat i chór podnosili ręce. I ja was zapewniam, że w naszej społeczności nie ma tak silnych braci, silnymi charakterami, przekonaniami, którzy by czasami nie potrzebowali, żeby im ktoś powiedział: bracie, ja myślę tak samo jak ty i ty dobrze i trzymaj się tego, bo to są dobre zasady. Każdy z nas potrzebuje takiego wsparcia i to wsparcie nam daje taka społeczność. Chociaż z sobą może często nawet nie do końca potrafimy rozmawiać. Ja myślę, że my mamy powód do radości z codziennego lepszego życia. Z codziennego lepszego życia, bez tego życia, które nas otacza, w jakim żyją ludzie niewierzący w naszego niebieskiego Ojca. Nawet często rozumiem, że nie potrafimy tego do końca docenić. Z lepszego życia. To też powiedzmy, że brat Russell to podał w jednym miejscu, że niektórzy z nas są lepiej urodzeni, mając na uwadze te dzieci, które rodzą się w prawdzie, których rodzice są w prawdzie, są lepiej urodzeni, to jest prawda. Ale my też jesteśmy już lepszymi z tego względu, że my nie doświadczamy tego, co serwuje dzisiejszy świat, a niestety wielu z nas może powiedzieć, że ja troszeczkę jeszcze pamiętam, bo wychodziłem z tego świata, wiem czym on jest, że też daje radość, braterstwo daje radość. Daje taką radość, że weseli się i nawet śpiewa, tylko że na drugi dzień go głowa boli. To jest braterstwo, taka radość. Ja uważam, że nas nie powinna głowa boleć jutro, prawda? I chyba nas nie będzie bolała i to jest właśnie te radujcie się z Panu. Błogosławieństwa codzienne, które są naszym udziałem, powinny być dostrzegane przez nowe stworzenia. Każdy z nas, który braterstwo nie widzi błogosławieństwa Bożego i powodu do radości w Panu, żyje poniżej stanu, który mu przysługuje w Słowie Bożym. Jeszcze raz, braterstwo, żyje poniżej stanu. Jeżeli ktoś nie widzi błogosławieństwa, to znaczy żyje poniżej stanu. Musi widzieć. Musi widzieć błogosławieństwo. Jeżeli nie widzi, to ślepy jest. Braterstwo, może to przykre słowa, ale to jest, taka jest prawda. Bo to są codzienne błogosławieństwa. To, że staniemy, że się obudzimy ze snu, braterstwo, to już jest powód do radości. To jest dowód błogosławieństwa, bo możemy się nie obudzić. Znamy takie przypadki, że niektórzy nie budzą. No, cieszymy się i radujemy z lepszego życia duchowego. Że dzisiaj potrafimy już to, co Pan Jezus powiedział, Królestwo Boże jest wśród was, inne tłumaczenia mówią was, to tak się cieszymy i radujemy z tego, że Królestwo Boże zamieszkało w naszym sercu. Ono zamieszkało w naszym sercu i ilość tego Ducha Bożego, ilość tego Królestwa Bożego, który może być w naszym sercu, jest zależna, braterstwo, tylko i wyłącznie od nas samych. Od nas samych. Od ilości tego złych przywar, złych różnych przyzwyczajeń, różnych obyczajów, złości, jakichś złych uprzedzeń wyrzucimy. Na ile tego zła wyrzucamy, na tyle w sercu zamieszkuje dobro i Królestwo Boże. O tym braterstwo musimy pamiętać. Tam jest takie braterstwo, bardzo ciekawe takie słowo, radujcie się sprawiedliwi. Ja często patrzę na wersety i tak się zastanawiam, no Biblia to raz pisze tak, raz pisze tak. Mówi, tu się radujcie sprawiedliwi, a za parę wersetów dalej powie, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. No nie byłoby lepiej, żeby wszystko było tak po kolei pisane, jak być powinno pisane? To nie znaczy, że to nie jest tak, jak być powinno, bo tak jest, jak być powinno napisane. Tylko, że my teraz podczytają ten werset, powinniśmy się zastanowić, dlaczego jest raz tak napisane, raz jest tak napisane. Lecz czy Biblia się wyklucza? Nie, braterstwo, nie wyklucza się i cała nasza myśl, cała nauka naszej społeczności, którą odczytujemy ze Słowa Bożego, jest tym, że może człowiek się stać sprawiedliwym, czyli doskonałym dzięki ofierze naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Tam jest powiedziane, chwalcie święte Jego imię. No imię to często bracia podają i wielu z nas mówi, że to jest Jahwe, Jehowa. Ja już nawet nie chcę mówić o brzmieniu. Ale braterstwo, czy to naprawdę o to chodzi, że chwalę Cię, Panie Boże, o takie stwierdzenie? Czy w tym jest chwalenie naszego niebieskiego Ojca? Przecież bardzo wiele ludzi tak to chwali. Że wychwalam Cię, Boże. Czczę Cię, Panie Boże. I często w modlitwie coś takiego używamy. Ja nie uważam, że to jest rzecz niewłaściwa. Jest to jak najbardziej właściwa. Ale braterstwo, czy to tylko o to chodzi? I zapewniam was, że nie tylko o to chodzi, bo najlepszy dowód mamy z tym, co było to nasz Zbawiciel Jezus Chrystus uczynił, kiedy był na ziemi, kiedy powiedział, że do narodu żydowskiego, że ja im objawiłem, Panie Boże, imię Twoje. A ja się pytam, braterstwo, czy Żydzi nie wiedzieli, jak ma Bóg na imię? Mało tego, to czytając słowo Jahwe, to oni wstawali albo omijali ze względu na cześć dla tego imienia. A Pan Jezus powiedział, że on im objawił imię. Co to znaczy, że im objawił? Braterstwo, imię to jest charakter. Imię to jest pewne przymioty, walory związane z pewnym istotą. W tym wypadku z istotą naszego niebieskiego Ojca. Profesor, ja zupełnie przeciwległy kraniec powiadam o człowieku, któremu na imię było Nabal. A wiemy, że Nabal to nic innego jak człowiek głupi, niemądry. To było związane, Nabal, niemądry człowiek, uosobienie jego charakteru. Tak samo w wypadku naszego Ojca, to jest uosobieniem jego przymiotów charakteru. I to, co często podkreślamy, że Bóg się rządzi podstawowymi czterema przymiotami, jakim jest mądrość. I ta mądrość, która zadziałała wcześniej, braterstwo, a Pan Jezus to pokazał i udowodnił w czasie swojej pierwszej misji, że zanim Bóg stworzył człowieka, braterstwo, zanim Bóg stworzył człowieka, to na odkupienie tego człowieka przygotował co? Baranka. Przygotował odkupienie tego człowieka. To jest mądre. To jest zdolność przewidywania konsekwencji, co się pewnych rzeczy wydarzy. I ma Bóg taki przymiot mądrości, bo przewidział, że człowiek upadnie, nie mając doświadczenia? Przewidział. Dlatego my takiego Boga mądrego, przewidującego, jednocześnie planującego odkupienie dla tego grzesznego człowieka, który musiał upaść, bo on nie znając zła, prędzej czy później musiał upaść, dlatego to Bóg jest dobry i nam się widził. I my to chwalimy. My chwalimy Pana Boga za Jego plan odkupienia rodzaju ludzkiego, za Jego plan zbawienia rodzaju ludzkiego na różnych poziomach, na różnych płaszczyznach. Za to chwalimy. To nie jest tylko chwale imię Jahwe, bo to wcale nie o to chodzi. Chwalimy Go za ten przymiot sprawiedliwości. Bo z tym może jest nam najbardziej trudno. Bo sprawiedliwość pierwszy raz zadziałała na niekorzyść człowieka, kiedy w raju potępiło naszego ojca Adama. I każdy z nas, braterstwo, musi się w swoim sumieniu nauczyć tego, żeby uznać, że tamten wyrok ciążący i wydany przez naszego niebieskiego Stwórcę właśnie na człowieka był jak najbardziej zasadny i najbardziej słuszny i że nie było innej metody postępowania. Braterstwo, musimy się tego nauczyć. Ja nie mówię, że to jest łatwo zrozumieć, bo większość ludzi to jest coś takiego, czyni, co czynimy często z naszymi dziećmi, że jak tam dziecko coś zrobi, to najpierw mu nagrozimy, że jak to zrobisz, no to ja ci to czy tamto zrobię, ukażę cię w ten czy inny sposób, a później mu robimy jak? No dobra, następnym razem cię ukażę, prawda? No tak czyni człowiek. Ale Pan Bóg to nie tak czyni. Mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest zasada. Później psalmista powie, że gruntem stolicy Bożej jest sprawiedliwość. I tego się trzeba nauczyć. To trzeba uznać, że w imię zaspokojenia tej właśnie sprawiedliwości, to później święty apostoł Piotr powie w Dziejach Apostolskich, za ułożoną radą według planu Bożego, ściśle według określonego celu boskiego, wyście zabili i ukrzyżowali Mesjasza. Wyście zabili Stwórcę, naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwracając się do Żydów. Ale to był zamysł naszego niebieskiego Ojca i plan naszego niebieskiego Ojca. Czyli dlatego, żeby mógł być taki werset w Biblii napisany, że wyście są sprawiedliwi, to Pan Bóg uśmiercił swojego Syna, żeby człowiek mógł wrócić do sprawiedliwości. Mamy powody do chwalenia naszego niebieskiego Ojca, który własnemu Synowi nie przepuścił w celu ratowania tych stworzeń. To jest, braterstwo, powód do bardzo wielkiego wielbienia naszego niebieskiego Ojca, tylko z tego sobie musimy zdawać sprawę. Miłość naszego niebieskiego Ojca jest pokazana, ten przymiot, który być może najczęściej lubimy wspominać, pokazany jest niczym innym jak w misji naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. To, że Pan Jezus przychodzi, że odkupuje w celu ratowania, To nic innego nie działała, tylko i wyłącznie miłość, która była tą sprężyną, że trzeba coś zrobić, żeby tego człowieka uratować. Gdy byliśmy jeszcze w grzechu, w grzechach byliśmy, to miłość działała w celu właśnie ratowania człowieka. Ja często powiadam takie zdanie, że Pan Bóg nie stworzył tych miliardów ludzi po to, żeby ich uśmiercić. On nie dozwolił na to, żeby oni się namnożyli, rozmnożyli w miliardy po to, żeby ich później uśmiercić. Bo Bóg się nie kocha w śmierci grzesznika. On się nie kocha, dlatego nie po to ich stworzył, tylko posyła z miłości do człowieka i to, co być może, ja nie wiem, czy tu bracia zarządzą coś takiego, ale na zakończenie konwencji to śpiewamy to. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Umiłował świat grzeszne braterstwo. A plan przewidział jeszcze przed stworzeniem. Moc braterstwo okazała się w zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moc Boża to jest zwycięstwo nic innego jak Ducha Świętego, mocy Bożej, gdzie pokazuje, Pan Bóg pokazuje, że jednostkę wzbudzam i tym wam udowodnię, że nie tylko będzie ta jednostka, ale przyjdzie czas, że przyjdzie wzbudzenie, a później zmartwychwstanie całego rodzaju ludzkiego, każdego w swoim rzędzie, w odpowiednim czasie, według zamysłu i rozrządzenia naszego niebieskiego Ojca. Przyjdzie odpowiedni czas i Bóg to pokazał swoim synu. I tak jak później apostoł Paweł pisze, że mówi, on jako pierworodny, on był zawsze pierworodny i pierworodny również wśród zmartwychwstałych, jako pierwszy, inny miejsce mówi, jako pierwiastek zmartwychwstania. O tym będziemy za chwilę, braterstwo, się zastanawiać. I dlatego chciałbym z wami porozmawiać dzisiaj o zmartwychwstaniu, ale z innego punktu widzenia. Nie to, że jest zmartwychwstanie lepsze, czy pierwsze, czy później ogólne, bo to wiemy i to są podstawowe, braterstwo, rzecz. Chciałbym wam, z wami się zastanowić nad taką rzeczą, nad sensem zmartwychwstania naszego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Jaki był cel Jego zmartwychwstania? I co to zmartwychwstanie uczyni w procesie naszego zbawienia, tak ogólnie powiedzianego, człowieka. Pamiętamy, że działalność naszego Pana składała się za czasów pierwszego przyjścia z dwóch różnych elementów. Dwa różne dzieła Pan Jezus dokonywał, kiedy był po raz pierwszy na ziemi. Ja bym to określił jako dzieło śmierci. To, co Pan Jezus wykonuje przez 3,5 roku od chwili chrztu do Jordanu, w Jordanie, do chwili śmierci na krzyżu. Wiemy, dlaczego wchodzi do Jordanu, bierze grzechy rodzaju ludzkiego, wchodzi nieczysty, wchodzi czysty, wychodzi nieczysty, bierze grzechy całego rodzaju ludzkiego, grzechy te, które są wynikiem grzechu Adamowego, on je niesie i później umiera na krzyżu. To jest proces, który nazywamy procesem zaspokojenia sprawiedliwości naszego niebieskiego Ojca. Dzisiaj nie chciałbym z wami tu o tym rozmawiać, że odnośnie tego procesu, kiedy Pan Jezus dokonuje coś takiego, co jest zaspokojenie żądań sprawiedliwości Bożej na różnych poziomach i w różnych aspektach. To jest to, co niekiedy mówimy, że Pan Jezus złożył okup, a później przez 3,5 roku składał ofiarę za grzech. Bardzo ważna, braterstwo, rzecz. W Jordanie zostało zadysponowane ciało naszego Pana jako okup za Adama, a w Adamie za cały rodzaj ludzki, a później przez 3,5 roku składa ofiarę za grzech. Ale jednocześnie dzięki łasce i miłości naszego niebieskiego Ojca, braterstwo, to jak wiemy dobrze, kiedy Pan Jezus wychodził z Jordanu, to do złożenia okupu mogła nastąpić już śmierć i okup byłby, braterstwo, złożony. Okup byłby złożony. Na tej podstawie rodzaj ludzki by został wzbudzony, rodzaj ludzki z powrotem by zaczynał grzeszyć i z powrotem by postępował do grobu. Dlatego Pan Bóg w swojej mądrości przewidział, że nie tędy jest droga. To nie chodzi tylko o złożeniu okupu za Adama, ale chodzi tego, który złoży okup, żeby on nie pozostał na trzy czasy. Pierwsze w grobie, zastępując miejsce Adama, ale jednocześnie, żeby tego, który złoży, wykona moją wolę, bo mówi, on powiedział, idę, aby czynił wolę Twoją, uczynić tak zdolnym, żeby on mógł być zbudzony i zmartwychwstały. Żeby on, składając okup, nie pozostał na przedczasy w grobie, ale żeby mógł rozwinąć się. Dlatego, braterstwo, jako społeczność rozumiemy, że dzięki łasce, miłości, miłosierdziu Pana Boga, Pan Jezus przez 3,5 roku mógł składać ofiarę za grzech, a przez to rozwijać się jako nowe stworzenie. Rozwijać się przez 3,5 roku jako nowe stworzenie, że kiedy nastąpi śmierć ciała, żeby mogła być rozwinięta i wzbudzona, zmartwychwstała zupełnie istota inna, tak zwana istota duchowa, o naturze wręcz do natury boskiej, braterstwo. I to jest dzięki naszemu miłości naszego niebieskiego Ojca. Z tego punktu widzenia, braterstwo, te cierpienia, które Pan Jezus doznawał przez 3,5 roku, były łaską ze strony naszego niebieskiego Ojca. Bo rozwijały Jego charakter, budowały Jego charakter i czyniły go zdolnymi do tego, żeby mógł zostać zbudzony. I następował tak zwany rozwój nowego stworzenia. Podobnie działo się to z nami, zresztą wczoraj o tym rozmawialiście. Ale dlatego bardziej ciekawe i istotne dla nas jest dzisiaj stwierdzenie, że śmierć naszego Zbawcy nie była celem samym sobie. My tak niekiedy robimy, że upatrzymy sobie jakiś cel i go zrealizujemy. Jeden cel, dochodzimy do końca i wszystko się kończy. I naraz się tak zdarza, że to, co miało być szczęściem, okazuje się, że niekoniecznie tym szczęściem jest i że nie przynosi odpowiednich efektów. I śmierć naszego Pana nie była celem planu Bożego. Jedynym celem planu Bożego, tylko była takim procesem planu Bożego, by powiedzieć, podstawową, od którego mogło się rozpocząć wykupienie rodzaju ludzkiego z niewoli grzechu i śmierci. Było podstawą procesu zbawienia, ale jedynie podstawą. Jedynie czy aż podstawą, zależy jak na to spojrzymy. Śmierć, innymi słowy, naszego Pana, kiedyby nie nastąpiło zmartwychwstanie Jego jako istoty duchowej, byłoby bezowocnym cierpieniem. Bo dla okupu, to co często mówimy, nie trzeba było cierpieć. Ale potrzeba było, żeby zmartwychwstał. Cierpienie było potrzebne, żeby nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. A jakby tego nie nastąpiło, to cierpienie byłoby bezowocne, braterstwo, żebyśmy to rozumieli. Że na cierpienia można spojrzeć zupełnie z dwóch różnych punktów widzenia. Jako łaskę ze strony naszego niebieskiego Ojca. I tak Pan Jezus na to patrzył, jako łaskę, przez którą jeżeli On wytrwa w tych cierpieniach, to dojdzie do narodzenia duchowej istoty. Dlatego, braterstwo, patrząc na ten punkt widzenia, to nie dziwimy się, że Pan Jezus czego nie robił? No nie narzekał. To, co się niestety niekiedy nam zdarza, prawda, że no nam jak tam coś sąsiad troszeczkę dopieczę lepiej, czy głośniej muzyką zagra, czy tam coś, to zaraz zaczynamy narzekać, prawda, bo się nie tak zachowuje. A Pan Jezus nie narzekał, bo on rozumiał, że to dla Niego to jest łaska. I dopóki, braterstwo, się tego nie nauczymy, to będziemy ciągle szemrać i narzekać i żałować, że nie ma tego spokoju, czy takiego dobrobytu, jak to było w Egipcie, kiedy czosnek, cebulę i melony Żydzi jadali, braterstwo. To jest dokładnie tak samo. Ale Pan Jezus, braterstwo, robił inaczej i jako wódz naszego zbawienia musimy o tym pamiętać, że tak to ma, my podobnie mamy czynić. Zresztą wczorajsza godzina o tym była zupełnie do tego poświęcenia. Bez zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa plan Boży ratowania człowieka, braterstwo, plan Boży ratowania człowieka nie postąpiłby krok do przodu. Zauważcie, okup byłby złożony, ale plan ratowania człowieka nie postąpiłby krok do przodu. Dlatego my rozumiemy, braterstwo, w ten sposób i często jest takie zdanie, nawet które niekiedy tak spostrzegam, że może nie zawsze ja je rozumiałem i może jeszcze nie do końca rozumiem, że mówimy okup i odkupienie. To jest okup i odkupienie. Często takie zdania bracia w wykładach mówią. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to znaczy. Pan Jezus odłożył okup, ale i odkupił człowieka z padołu grzechu i śmierci. On go wykupi, wyzwoli.
dopomoże do wyzwolenia. A jakby nie zmartwychwstał, to by mógł mu pomóc? Nie mógłby mu pomóc. Dlatego, braterstwo, i śmierć była bardzo ważna, ale zmartwychwstanie nie mniej ważne. Nie było mniej ważne. Dlatego tak ważne było cierpienie tam. Tak ważne było te 3,5 roku życia ofiarniczego naszego Pana Jezusa Chrystusa. My mówimy takie zdanie, że to jest ofiarnicza śmierć naszego Pana. Tylko ta śmierć nie trwała te 6 godzin na krzyżu, moi drodzy. Ona trwała 3,5 roku, Pan Jezus pił z kielicha cierpień. Przez 3,5 roku, przez 3,5 roku łamał swoje doskonałe człowieczeństwo i poddawał pod wolę naszego niebieskiego Ojca, braterstwo. To Pan Jezus umierał przez 3,5 roku i to, co Biblia później tak zmiankę uczyni, że moc z Niego wychodziła. Te żywotne siły, braterstwo, wychodziły. Potem niekiedy są takie pytania w naszych zborach. No jak to jest możliwe? Że mówią, że skazańcy, że kiedy Rzymianie krzyżowali, to czasami po kilka dni potrafili wisieć na drzewie. Po kilka dni umierali. A Pan Jezus umarł w ciągu 6 godzin. Braterstwo, jeżeli ta moc wychodzi, ta śmierć trwała 3,5 roku, to nie dziwimy się, że sam zgon trwał tylko 6 godzin, braterstwo. Bo to jest zupełnie inne już spojrzenie, pomijając rzecz bardzo ważną, że Pan Jezus przeżywał to, co go spotykało zdecydowanie jaskrawiej, niż przeżywali to ludzie, którzy umierali często za swoje własne grzechy, kiedy na krzyżu złorzeczyli swoim prześladowcom, a Pan Jezus, jak wiemy, że On nic coś takiego nie uczynił, wręcz rozumie coś takiego, że umieram, braterstwo, za tego, który mnie krzyżuje. Zauważcie, umieram za tego, który mnie dzisiaj krzyżuje. Czy nie jest to obciążenie dla serca, dla psychiki człowieka? I dlatego Pan Jezus umiera tak bardzo szybko. Co dało zmartwychwstanie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi? Jaki jest cel, tak sobie powiedzmy, tego zmartwychwstania? Pierwsze, przerywa stan śmierci. Bo bardzo rzecz ważna, że nie uważamy tak może, jak niekiedy niektórzy ludzie uważają, że Pan Jezus, no zmarł, ale właściwie nie zmarł, no bo swoją własną mocą powstał z powrotem. No to zmarł i nie zmarł. Cierpiał, no ale właściwie, no jak mógł cierpieć, jak miał taką naturę, jaką miał. Wiemy, o czym mówię, braterstwo. A my uważamy, że naprawdę cierpiał jako człowiek, naprawdę był w stanie śmierci, w stanie zapomnienia i został zbudzony ze stanu śmierci mocą Bożą. Czyli to zmartwychwstanie daje mu życie wieczne. Braterstwo, to zmartwychwstanie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi daje życie wieczne. Może się czasami dziwicie, dlaczego powiedziałem życie wieczne, a nie śmiertelność. A braterstwo, czy nieśmiertelność nie jest żywotem wiecznym? Jest żywotem wiecznym. Ale z drugiej strony, no, życie wieczne nie jest nieśmiertelnością. I wiemy, że Pan Jezus w czasie uwielbienia, w tym czasie dochodzi do nieśmiertelności, do której my również zostajemy zaproszeni, o czym było wczoraj mówione. Następuje narodzenie istoty o naturze boskiej, braterstwo. W tym czasie następuje narodzenie istoty o naturze boskiej. Czy można było sobie na to zasłużyć i czy Pan Jezus zasłużył? Braterstwo, to zależy od punktu widzenia. Na taką nagrodę, podejrzewam, zasłużyć sobie nikt nie może. Można się starać, spełniać warunki, a mimo wszystko życie, nawet życie naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, dane mu przez Ojca, jest łaską ze strony Ojca, braterstwa. Bo Bóg nie był niczym zobligowany, żeby taką nagrodę dać i to było z łaski, dar życia, takiego wspaniałego życia. Zresztą to, co Pan Jezus mówił, że On by chciał mieć tą chwałę, którą miał pierwej. On sobie nie marzył, żeby mieć naturę nieśmiertelność, naturę boską. A to jest w nagrodę. I tak jak później apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Efezu, bodajże w 5 czy 6 wersecie powie, że to, jak bardzo wielka to jest łaska, jaki wielki przywilej, to my dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet docenić. to dopiero w przyszłości człowiek zrozumie, co to jest natura boska. Jest nagrodą, braterstwo, następnie, jest nagrodą za trud odkupienia ludzkości. Tak możemy na to powiedzieć, że zmartwychwstanie naszego Pana jest nagrodą dla odkupienia ludzkości. Bóg go w ten sposób nagradza, czy inaczej możemy powiedzieć, rozpoczyna trzeci etap, doprowadza do rozpoczęcia trzeciego etapu w życiu czy egzystencji naszego Pana, kiedy Pan Jezus występuje jako Logos, jako człowiek Jezus i później jako Melchizedek. To, co już się w jakim sensie rozpoczęło z chwilą zmartwychwstania, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to powiedział takie znamienne słowa, często cytowane, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, tylko my, braterstwo, jak wiemy, ta moc nie jest dzisiaj jeszcze w pełni wykorzystywana. Ona jest dana, ale jeszcze nie jest w pełni wykorzystana. I następnie cel zmartwychwstania, to Bóg, braterstwo, zauważmy, że robi coś takiego, co jest jakimś przykładem, czy bym powiedział, zachętą dla nas, żebyśmy zrobili. Że z jednej strony daje nagrodę, łaskę, daje pewnym przywilej, ale mówi, ja ci dam przywilej, bo ty tak i tak na to nie zasłużyłeś, ale w zamian ty mi coś uczynisz. I co Bóg powiedział dla naszego Pana, że w zamian Pan Jezus ma uczynić? Dlatego jakby w zamian, w nagrodę ma coś takiego uczynić. Jest to zapisane w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, w wersecie 9, gdzie mówi tak. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panował. Braterstwo, na to ożył i powstał, aby nad żywymi i nad umarłymi panował. Nad żywymi, drodzy braterstwo, to jest ten, wszyscy się mieszczą, ci, którzy już dzisiaj przeszli śmierci do żywota. Dzisiaj ożyli, uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeszli śmierci do żywota, bo zobaczyli w swoim Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, Zbawiciela. I to jest panowanie nad żywymi, nad tymi, do których się odnosi to słowo właśnie sprawiedliwy. Panowanie nad sprawiedliwymi. I my często się zastanawiamy, braterstwo, tak na marginesie wspomnę, odnośnie królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak to jest w tym królowaniu? Czy on króluje, czy nie króluje? Czy jest królem, czy nie jest królem? Często takie emocje nawet wywołuje, takie rozumowanie, zastanawianie się nad tym, ale ja, braterstwo, chciałbym coś wam pokazać. Czy tym? Właśnie na podstawie tego wersetu. Dla Pana Boga, tego, który plan założył, braterstwo, zanim człowieka stworzył i przewidział tego baranka, zanim człowieka stworzył i przewidział odkupienie dla tego człowieka w tym Zbawicielu Jezusie Chrystusie i przewidział nagrodę dla tego istoty, człowieka jeszcze wtedy, istoty, to Pan Bóg, dla Pana Boga, Pan Jezus stał się królem w którym momencie, braterstwo? Dla Pana Boga kiedy stał się królem? No, moglibyśmy powiedzieć, że w jakim sensie w chwili kreślenia planu. Ale Pan Jezus nie był zmuszony do wejścia do Jordanu, prawda? On samowolnie wszedł, bo chciał to uczynić, to wszedł. Bóg go nie zmusił. I to, co ci braterstwo, tutaj pytanie często się wydaje takie bezsensowne. Niekiedy nawet słyszę, po co te pytania wstawiać takie? Dlatego te ostatnie pytanie, jakie wczoraj było wstawione, pamiętacie? Czy z własnej nieprzymuszonej woli to czynicie? To Pan Jezus właśnie z własnej nieprzymuszonej woli wszedł. Bóg go nie zmusił. I od wtedy dla Pana Boga Pan Jezus staje się już czym? Królem rodzaju ludzkiego. Dla Pana Boga. On wie, że jeżeli dojdzie, nie upadnie, to będzie królem rodzaju ludzkiego. On mu da nagrodę boskiej natury i możliwość panowania w czasie wieku tysiąclecia. Dla Pana Boga wtedy stał się tam królem. Jest to braterstwo pokazane, niektórzy z braci na pewno będą pamiętali, w 3 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, tak zwane poświęcenie kapłanów odbywało się w szatach czci, piękności i chwały. Kiedy Mojżesz poświęcał Arona na urząd kapłana, to jest znowu pokazane z boskiego punktu widzenia. I z boskiego punktu widzenia, kiedy się Aaron zdecydował na kapłaństwo, figuralnie, kiedy Pan Jezus się zdecydował na to, żeby złożyć siebie ofiarę, to z boskiego punktu widzenia to jest Melchizedek. Z boskiego punktu widzenia. A braterstwo z naszego? Kiedy dla nas Pan Jezus stał się królem? Kiedy dla nas Pan Jezus się stał królem? Nie dla nas, o tu, dla mnie, dla was, ale dla ludzi wierzących. No, proszę. Braterstwo, no, ja bardzo słabo słyszę, jeszcze też przeszkadza. Nie wiem, czy niezdecydowanie są ci bracia, czy... No, urodził się królem żydowskim. To jest jeszcze ciekawa myśl. Pan Jezus się królem urodził, ale królem żydowskim. Królem rodzaju ludzkiego nie urodził się od razu. On, żeby być królem rodzaju ludzkiego, musiał wejść do Jordanu. I to jest dopiero w tym momencie było podstawą, żeby stać się królem rodzaju ludzkiego. Żydowskim, tak, żydowskim się urodził. On z urodzenia, no, z wywodu miał po prostu z linii, miał prawo królowania. Ale to jest inna rzecz. Zresztą myślę, że dla nas ludzi wierzących, dla Kościoła pierworodnych, Pan Jezus staje się królem w dniu Pięćdziesiątnicy. W dniu Pięćdziesiątnicy, że kiedy cały Kościół korzysta z tego pomazania i Kościół uznaje Pana naszego Jezusa Chrystusa za swoją co? Głowę. Za swojego króla, za Boże zbawienia. Uważamy go takim? Braterstwo, uważamy. Uważamy go właśnie takim. I dla nas Pan Jezus jest królem i wierzę, chciałbym to powiedzieć, że Pan Jezus nad nami to co? Króluje? No, króluje, jeżeli sobie na to pozwolimy. Bo niekiedy to my sobie nie pozwalamy, ale jeżeli sobie ktoś pozwala, to Pan Jezus nad nim króluje. Pozwala sobie królować Panu Jezusowi, on na nim króluje, pokazuje mu, dyktuje, stanowi mu prawa, obowiązki, jak ma zrobić, jak ma żyć, to wtedy uznaje cóż zwieczność, braterstwo. Jeżeli uznajemy zwieczność naszego Pana, to znaczy, że Pan Jezus jest naszym królem w naszym sercu. Jest to wspaniale, wydaje mi się, to w tym przedstawione. No, królowanie, braterstwo, i przez cały wiek Ewangelii jest królem. Czas, który obecności to jest niczym innym jak przyjście króla dla rodzaju ludzkiego. Przyjście króla dla rodzaju ludzkiego. Ale czy króluje nad rodzajem ludzkim? Czy jeszcze nad tymi umarłymi Pan Jezus króluje, już króluje? Nie, jeszcze nie króluje, bo oni w nim nie widzą swojego co? Króla. Nie widzą w nim swojego Zbawiciela. Jak oni zobaczą w nim swojego Zbawiciela, to będzie pełne królowanie. Co, braterstwo, nie znaczy, że Pan Jezus nie jest królem. Jak najbardziej Pan Jezus jest królem, ma prawo królewskie, ma wszystkie atrybuty władzy, ale ludzie muszą się do tego jeszcze skłonić, nachylić, uznać, pochylić głowę przed królem, a tego na pewno, braterstwo, dzisiaj nie widzimy. No, historia to jest wspaniale przedstawiona, ta myśl w historii życia Dawida, kiedy Dawid zostaje wybrany, czy pomazany na króla trzykrotnie przez Samuela proroka, czyli przez Pana Boga, z woli Pana Bożej Dawid zostaje pomazany. Pomazanie to odbyło się w Jordanii, jak żeśmy powiedzieli. Później przez pokolenie Judy, które przedstawia ludzi wierzących, braterstwo, że oni przychodzą i mówią, my chcemy, żebyś Ty nad nami królował. I wydaje mi się, że ta społeczność, przed którą stoję, to coś takiego całe życiem swoim mówi, że my, Panie Jezu, chcemy, żebyś Ty nad nami królował. Ale czekamy jeszcze czasu, że cały rodzaj ludzki, kiedy zostanie rzucony na kolana, też również powie, Panie Jezu, chcemy, żebyś Ty nad nami królował. Chcemy, żebyś nie tylko był królem, ale żebyś nad nami królował. My uznajemy Twoją władzę i będziemy się starali podporządkować Twoim prawom. Bardzo rzecz ważna, podporządkowaniem się prawom króla. To jest, wydaje mi się, bardzo istotny element, podporządkowanie się prawom króla. Zmartwychwstanie, braterstwo, chciałbym kilka takich przykładów z różnych punktów widzenia przedstawić. Zostało, tak jak powiedziałem, zaplanowane, a jeżeli zostało zaplanowane, to przedstawione w kilku figurach i obrazach, nie wszystkie o nich wspomniemy. Ale taki najbardziej, co ja chyba najczęściej wspominam, jest zmartwychwstanie zostało pokazane w ofiarowaniu Izaaka. i zostało pokazane z boskiego punktu widzenia. Świadectwo nie z ludzkiego, nie z jakiegoś tam innego, tylko z boskiego punktu widzenia. Pamiętamy, jak się staje ten głos do Abrahama, mówi, weź mi syna swojego i dodaje jakie zdanie? Tego, którego miłujesz. Nie mówi jakoś tak inaczej. By powiedział, no weź Izaaka i go ofiaruj. Tak nie powiedział Pan Bóg. Mówi tak, weź mi syna swojego, którego miłujesz. Czyli zwraca go w stronę czego? Uczuć. Że mówi, tego, w którym całe nadzieje swoje złożyłeś. A Pan Bóg miłował swojego syna jednorodzonego? Miłował, braterstwo. I mówi, weź mi ty tak, jak ja kiedyś, za 2000 lat później wezmę swojego syna i będę go prowadził. A ten syn mi stawi takie pytanie. No są drwa, jest ogień, ale gdzie jest co? Ofiara. I Pan Jezus przez 30 lat myślał sobie. No jest wszystko, mam odkupić rodzaj ludzki. Ale gdzie jest ta ofiara? I braterstwo w 30 roku życia dostaje to poznanie, że mówi, wchodzi, że ja mam być tą ofiarą. A to, jak Pan Bóg przeżywa braterstwo, jest to pokazane pięknie w prorokcie Zachariaczowym, kiedy mówi do narodu żydowskiego, że mówi, was, jako się ktoś dotyka, to tak jakby się mojej źrenicy oka dotykał. Jeśli się was, ludzi grzesznych, twardego karku, nieposłusznych, często błądzących dotyka, to tak jakby się mojej źrenicy oka dotyka. A jak bardzo, i to Pana Boga bolało, a jak bardzo bolało go, kiedy się dotykali jego syna, którego on miłował, który jemu do końca był posłuszny, który dokładnie czynił jego wolę, braterstwo, miłował i przeżywał. Wydaje mi się, że trudno nam nawet o tym mówić, bo jest to rzecz trochę dla nas zakryta, ale musimy i w tym obrazie jest to pokazane, że Pan Bóg też cierpiał składając swojego syna w ofierze, braterstwo. Jeżeli takiego słowa można użyć, że to nie jest coś takiego zupełnie idź, złóż ofiarę i ty nie będziesz cierpiał, ja nie będę cierpiał, ja nie będę przeżywał. Niczego takiego tam, braterstwo, nie jest pokazane. Jest pokazane cierpienie. Później apostoł Paweł, braterstwo, nie będziemy drążyć tego tematu. Apostoł Paweł mówi, że Abraham nie czynił tego fikcyjnie, na pokaz, może żeby się pokazać, że on podniósł, ale by nie zabił, braterstwo, zabiłby, bo apostoł Paweł mówi, że w podobieństwie zmartwychwstania go zdjął z ołtarza. W podobieństwie dla Abrahama, w sercu Abrahama Izaak był martwy. W sercu Abrahama Izaak był martwy i tak, braterstwo, na tą historię trzeba pokazać. I tam jest pokazana pierwsza nauka o zmartwychwstaniu, taka już bardzo wyraźna nauka o zmartwychwstaniu. W dzień pojednania, to co często jest w naszej społeczności wspominane również, jest pokazane zmartwychwstanie, kiedy najwyższy kapłan przychodzi poza wtórą zasłonę, ale w ręku swoim trzymał co? Co trzymał? Krew trzymał, tak. W ręku swoim trzymał krew. Krew właśnie pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż krew ablowa, jak powie apostoł Paweł w liście do Żydów. O, to jest krew pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż krew ablowa. Czyli woń tej krwi, braterstwo, woń tej zasługi, to poprzedzała wejście naszego Pana do chwały. Ja często sobie to stawiałem takie pytanie i teraz na to zwracam, braterstwo, wielokrotnie uwagę, że jakbym przechodził pod zasłoną, jeżeli sobie potrafimy wyobrazić, że ta zasłona prawdopodobnie miała grubość 3 cm, jeżeli to jest prawdą, bo to jest dosyć ciężko stwierdzić, braterstwo, ale była niesłychanie piękna i bym niósł coś, tak jak nosimy zupę na talerzu, to uważamy, żeby to nam się nie rozlało, prawda? To nosimy to za sobą czy przed sobą, braterstwo? Przed sobą. I najwyższy kapłan też, kiedy wiedział, że jego życie jest zagrożone, to najpierw za tę zasłonę przesunął co? Krew, zasługę. I zasługa naszego Pana była to, co poprzedzało zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa właśnie do nieba. To była ta miła woń, która była wydawana przez 3,5 roku ofiarniczej śmierci naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. To była miła woń. I Pan Jezus pierwszy zobaczył to tą wartość. Pan Bóg zobaczył to tą wartość tej zasługi. a potem dopiero zobaczył istotę, którą chciał obdarzyć niebywałą właśnie chwałą. Tam jest przedstawione właśnie śmierć ludzkiego ciała, to co często podkreślamy, ale zmartwychwstanie Pana Jezusa jako istoty duchowej. Bardziej ciekawe jest to, co Żydzi składali 16 Nisan. Zatem Żydzi 16 Nisan składali tak zwany snop podnoszenia pierwiastek żniwa. I to, co mogę bratelstwu tylko zacytować z teksty, trzecia księga Mojżeszowa, od rozdział 23, od 10 do 14, jest powiedziane, dopóki nie złożysz w ofierze, dopóki tego nie złożysz w ofierze tego snopa podnoszenia pierwiastku żniwa, bratelstwo, to nie możesz spożywać nowego pokarmu. Czyli dopóki Pan Jezus nie został wzbudzony, to człowiek nie mógł mieć lepszej co? Nadziei. Nie było lepszej nadziei. Z chwilą, kiedy człowiek, Pan Jezus zostaje zbudzony, człowiek może się karmić, bratelstwo, lepszą nadzieją. Bo jakby Pan Jezus pozostał w stanie śmierci, by dalej dla człowieka nadziei nie byłoby nadziei. Lepszą nadzieją, tam jest to wspaniale przedstawione. Drodzy bratelstwo, na tej podstawie możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie trwa już ile lat? 2000 lat. Tak, zmartwychwstanie, drodzy bratelstwo, trwa już 2000 lat. Bo ono się rozpoczęło w Jezusie Chrystusie i trwa przez te 2000 lat wieku Ewangelii. I tylko jest od nas zależy, czy do tego zmartwychwstania będziemy również mogli jako ten Chrystus w swoim rzędzie być zaliczeni. Inny taki obraz, bardzo ciekawy, bratelstwo, to jest historia Jonasza. Pamiętacie, kiedy Jonasz uciekał od woli Bożej, kiedy Bóg mu powiedział, idź tam do Niniwy, a Jonasz sobie tak wykalkulował, i ten Pan Bóg to jest taki, że jak go będą przepraszać, to on im znowu daruje, a ja nie chcę, żeby tym sąsiadom darował, bo często to my sobie tak myślimy, no jak jest pijak, alkoholik, jakiś narkoman, to trzeba go ukarać, ja nie chcę, żeby mu darował, to ja nie będę im mówił o tej nadziei. I Jonasz sobie podobnie pomyślał, że ja pójdę i będę mówił, a oni będą pokutywali i wyjdzie na to, że Bóg im daruje i co wyjdzie na to, że ja jestem co? Prorok, na którym się no nie ciszcza proroctwo. To sobie wykalkulował, że ucieknie przed Panem Bogiem. Ale kiedy braterstwo przyszła burza, to on sobie co robił? Spokojnie spał, tak jak w pewnym momencie później w życiu Pan Jezus spokojnie śpi. Pan Jezus też na łodzi spokojnie śpi i na łodzi spokojnie sobie śpi Jonasz. Ludzie się boją, a Jonasz też spokojnie śpi i przychodzi sternik i mówi, czego śpisz o spalcze? No ratuj, bo giniemy. On mówi, nie giniemy, bo jak mnie wyrzucicie za burtę, to się wszystko uspokoi. I co ci ludzie chcieli? Nie chcieli. Nie byli to źli ludzie, oni nie chcieli go wyrzucić. W końcu zostali doprowadzeni przez Pana Boga do tego, że wyrzucili. No, ryba połyka Jonasza i Pan Jezus mówi, że będzie wam dane znamie Jonasza proroka jako Syn Człowieczy, jako Jonasz był w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie również 3 dni i 3 noce. To jest wspaniała historia. W psalmie 16 jest powiedziany następny krok, że w grobie nie dasz oglądać skażenia swojemu świętemu. I dlatego nie dziwimy się, że kiedy przychodzą niewiasty, uczniowie później do grobu, to nie znajdują tam ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo było to w proroctwie pokazane, że zmartwychwstanie, chociaż do duchowej istoty, zawiera również ciało cielesne, że to ciało nie ulegnie skażeniu. To jest taka jakby gwarancja. Nie wiemy, co się z tym ciałem stanie, czy będzie później kiedyś pokazane. Ja nie wiem, Biblia nic, ja przynajmniej nie wiem, Biblia nic według mnie na ten temat nie mówi, ale jeśli Bóg sobie zachował i później kiedyś pokaże, to na pewno my przeciwko temu nic mieć nie będziemy. Tak, tak myślę, że nie będziemy mieli. I w liście do Koryntów, w 15 rozdziale, wersecie 4, pamiętacie, jakie słowa są zapisane? Umarł i zmartwychwstał według pism. Bardzo rzecz ważna. Umarł i zmartwychwstał według pism. I teraz by pozostawało pytanie takie, co my mamy dzięki temu, że Pan Jezus umarł? Bardzo często jest coś takiego wśród nas, że bardzo dużo mówimy o przebaczeniu. Ale z drugiej strony powiemy, że Sprawiedliwość nie zna pojęcia przebaczenia. Sprawiedliwość. Bo przebaczenie ludzkie to sobie myśli tak, że no, ktoś coś mi złego zrobił, to mówimy, no ja ci, siostro, przebaczę. Ale sprawiedliwość Boża tak robi? Nie robi czegoś takiego. Sprawiedliwość Boska na tej zasadzie nie przebacza, bo jakby przebaczała na tej zasadzie, czy wedle tej zasady, to by już mogła tak przebaczyć, gdzie? W raju. Już w raju mógłby w ten sposób przebaczyć człowiekowi, ale Bóg tak nie przebacza. Bóg przebacza na zupełnie innych warunkach. Po zapłaceniu odpowiedniej ceny, to Bóg nam przebaczy. I dlatego mówimy, że my mamy przebaczenie, ale co? W Chrystusie. Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Co to znaczy? Powtarzamy takie zdanie, bratersko, Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ale co to znaczy, że Bóg nam przebaczył w Chrystusie? Czy sobie zdajemy sprawę na wagę tych słów, że Bóg nam przebaczył w Chrystusie? To znaczy, bratersko, Bóg zapłacił cenę. Jezus zapłacił cenę Panu Bogu. Boskiej sprawiedliwości. Tu któryś z braci w dniu wczorajszym stawił, przeciwko komu człowiek grzeszył. Człowiek grzeszył przeciwko Panu Bogu. I tylko ten, który może usprawiedliwić człowieka, to jest nikt inny jak Ojciec Niebieski. A dzięki czemu może usprawiedliwić? To dzięki temu, co Pan Jezus dokonał i dzięki temu później, jak apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian w 4 rozdziale i w wersecie 25 powie, że on umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Co to znaczy, że zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia? Bratersko, dlatego, żeby po swoim zmartwychwstaniu przypisać nam swoją zasługę tej ofiarniczej śmierci. To, co my mówimy, przypisanie zasług. To jest zmartwychwstał, żeby nam przypisać, żeby mógł być napisany taki werset, sprawiedliwy. Żeby mogło się odnosić, że sprawiedliwy. Bo jeśli usprawiedliwiony, czyli usprawiedliwiony ktoś jest sprawiedliwym, czy uznany w oczach Bożych za doskonałego, chociaż takowym nie jest. Ale bratersko, taką naukę o przebaczeniu to Pan Jezus pokazał nam również bardzo ciekawie w pewnej przypowieści. Pamiętacie? O tych dwóch dłużnikach. Pokazał boskie przebaczenie i ludzkie przebaczenie. Jezus, pamiętacie, jaka tam wspaniała myśl jest? Taka myśl, która no, jeżeli nam się czasami coś tam w życiu nie udaje, to musimy sobie się mocno zastanowić, czy przypadkiem tym jednym z tych sług nie jesteśmy. Bo pamiętamy, że jeden był dłużny 10 tysięcy talentów swojemu Panu. Prosił go bardzo, prosimy Pana Boga o przebaczenie naszej winy w Adamie. I nie tylko w Adamie, ale w swoich własnych tam no, grzeszków też mamy bez liku, prawda? I prosimy Pana Boga i odwołujemy się wtedy jak? Do zasługi Pana Jezusa. Zasłudzę. Czyli niech Pan weźmie zasługi Pana Jezusa i przykryje moją winę, bratesko. My o to prosimy. Że ja się godzę, że On za mnie cierpiał. Z tego cierpienia weź i niech będzie moja wina przykryta. I Pan Bóg co czyni? Jeżeli wierzysz, jeżeli usty wyznajesz, że Pan Jezus ma taką moc, tak jak później, wcześniej, bratesko, pamiętamy, Zachariasz kapłan, kiedy mówi, że narodził się róg z wysokości. Moc z wysokości przyszła, róg zbawienia przyszedł. Że ołtarz, do którego gdy się uchwycimy, to Bóg nam daruje nasze winy, nasze grzechy. To nam są darowane. I jak bardzo prosimy i żałujemy i fakotujemy, to Bóg nam daruje. I odchodzimy, jesteśmy wolni od potępienia, wolni od grzechu, od winy. Możemy swoim ciałem, tak jak tu było wczoraj powiedziane, złożyć Panu Bogu w ofierze. Możemy. Ale możemy się również, tak jak w przypowieści zostało pokazane, odwrócić i znaleźć sobie kogoś, który mi tam, no sąsiada przykładowo, który mi coś tam zaszedł za skórę, prawda? No zaszedł mi za skórę i mówi, no oddaj mi coś, jest winien. A my to nie mówimy oddaj, tylko mówimy, bratersko, tak. A ja chcę, żeby mnie przeprosił, a najlepiej publicznie, bo mnie skrzywdził, obraził i proszę, żeby mnie prosił, wtedy mu daruję. Bratersko, nie jest to Duch Chrystusowy. Nie jest to Duch Chrystusowy. Jeżeli jest coś takiego w naszym sercu, to musimy się wstydzić. To nie jest Duch przebaczenia i to jest Duch, który każe na sobie wykonać wyrok śmierci. Każe na sobie wykonać wyrok śmierci. Wedle jakiej zasady się zastanawiacie? Zapewne. według zasady modlitwy pańskiej. Odpuść nam jako i co? My odpuścimy. A jak się uprze i nie przeprosi, a ja mu nie przebaczę, to co? Dobra, to jak co zrobimy? To w grzechu pozostaniemy, czyli pozostaniemy w stanie śmierci. I pamiętamy, jak ta się przypowieść skończyła, wszyscy dobrze ta Biblię znamy, że mówi, Pan, gdy się dowiedział, co on zrobił, że tam dusił tego swojego dłużnika, mówi, wrócił i kazał mu swoje oddać. Zewlę go z tej zasługi, kazał mu oddać dług, no a tego długu nikt z nas ludzi spłacić nie może. Czyli pierwsze to mamy to, co Biblia nazywa przebaczenie w Chrystusie, czyli że Chrystus zapłacił za nas dług. Nasz dług spłacił Jezus Chrystus. O tym musimy pamiętać. Nie to, że klęknę przed Panem Bogiem i powiem, Panie Boże, przepraszam Cię. To nic by to nie dało, gdyby nie było zasługi Jezusa Chrystusa. Bo dać nie może, bo Bóg nie może zmienić swojej zasady sprawiedliwości. Kara jest grzech, musi być kara, braterstwo. A chyba, że ktoś za tę karę zapłaci, zadośćuczynienie uczyni. Chyba, że coś takiego, braterstwo, jest uczynione w naszym sercu. Dlatego, braterstwo, w naszym życiu bardzo często powinniśmy się zastanawiać, jak być współpracownikami Bożymi, kiedy Pan apostoł Paweł w liście do Koryntów mówi, że Bóg świat sobą pojednał w Jezusie Chrystusie i dalej, braterstwo, co pisze? I w nas położył to pojednanie. Czyli ten duch przebaczenia, braterstwo. Nauka o chęci przebaczenia jest podstawową, jedną z podstawowych nauk Ewangelii. Szeroko pokazane w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie i o tym musimy się uczyć. Zresztą uważam, że tego się przyjechaliśmy i tutaj nauczyć, żeby mieć, jeżeli nawet tam jest, było czasami, czy słuszne, czy niesłuszne pretensje, braterstwo, bo to nie o to chodzi, czy była wina, czy słuszna pretensja, czy urojona pretensja. Z reguły to są, ja wam powiem, urojone pretensje, jakieś żale. To my, czy słuszna, czy niesłuszna, to mamy co? Przebaczyć, jeżeli chcemy, żeby Bóg nam przebaczył. Taka jest zasada. Bardzo prosta, bardzo czytelna. Żadnych symboli, żadnych figur, braterstwo. Chcesz mieć przebaczone, przebaczaj swojemu bliźniemu. Nie chcesz mieć przebaczone, nie musisz przebaczyć. Dziennie, Pan Jezus powiedział, dziennie nie zachodzi nad czym? Nad rozgniewaniem waszym. A czasami to się mówi, no ja ci to będę pamiętał. Oj, ci popamiętam to, braterstwo, nie? No, mówimy, czytamy wersety, to czasami mówimy takie zdania, które nawet sobie sprawy nie zdajemy. No wiesz, już pamięć mam taką niedobrą, że wszystko zapominam. No znałem, ale zapominam. Ale tego to nie zapomnę. Winy sąsiada nie zapomnę, prawda? No jest to paradoks, ale niekiedy w życiu coś takiego robimy, nie róbmy tego. To nie jest, tak jak powiedziałem, to nie są symbole, nie jest żadna głębia. To jest czyste życie, braterstwo, tylko wedle zasad i prawideł naszego niebieskiego Ojca. Zmartwychwstanie, tak jak przeczytałem, przynosi nam usprawiedliwienie wieku Ewangelii. Usprawiedliwienie wieku Ewangelii, czyli poprzez przypisanie zasług, on pomaga nam później w procesie udoskonalenia, będąc wodzem naszego zbawienia. Inne określenie, drodzy braterstwo, to jest takie, że przynosi nam sumienie dobre. Czyli może być sumienie niedobre. Sumienie, które robi wyrzuty. Znamy te wersety o tym, że Bóg cię nie potępił, jeżeli co? Cię sumienie własne nie potępia. A braterstwo, mamy czasami wyrzuty sumienia? Mamy? No jakbyście powiedzieli, że nie macie, to też niedobrze. Bo też mamy mieć wyrzuty sumienia za to, cośmy złego narobili. Nie na to, co, że żyję w takim braterstwo stanie. Sumienie dobre to jest świadomość wolności Chrystusowej. Że Chrystus niewolnym uczynił od potępienia Adamowego. Że ja do Pana Boga mogę mówić Ojcze. To jest sumienie dobre. Sumienie oczyszczone, które na tej płaszczyźnie wyrzutów robić nie może. Jeżeliśmy uwierzyli w zasługę ofiarniczej śmierci naszego Zbawcy, mamy sumienie dobre, oczyszczone i nie mamy prawa się wracać do tego, co było dawniej, że ja jestem niedoskonały, mam różne przywary. Pan Jezus wiedział, Pan Bóg wiedział, jakimi jesteśmy. Ale jeżeli dzisiaj grzeszymy, Często świadomie grzeszymy. Często tam świadomie komuś nie przebaczamy, a nawet przyjdą nam, mówią, a przebacz mu, nie patrz się na niego. A ja mówię, nie, bo mnie obraził. To braterstwo, jeżeli wtedy mi kiedyś sumienie będzie robiło wyrzuty, to niedobrze. Pan Bóg wtedy też zrobi wyrzut, braterstwo. A na pewno jako tacy nie nadajemy się na tych królów rodzaju ludzkiego, bo królowie rodzaju ludzkiego to mają doprowadzić do przebaczenia wszystkim ludziom. Żeby ludzie sobie wzajemnie poprzebaczali. Żeby później, jak oni sobie poprzebaczają, żeby Pan Bóg mógł im również to przebaczyć. Braterstwo, taki ma być Duch Chrystusowy. Taki był w Ojcu, żeby doprowadzić do przebaczenia. Taki był w Synach, w Synu i taki ma być w nasz Duch, żeby doprowadzić do przebaczenia. Nie do tego, że będę pamiętał, bo mi winien, niech mi tam odda, co jest mi winien. To nie jest Duch Chrystusowy, braterstwo, i na pewno nie o to chodzi. Zmartwychwstanie, jak możemy sobie przeczytać z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, i werset trzeci mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. Braterstwo, nie mówi, że przez śmierć, tylko przez zmartwychwstanie, odrodzenie przez zmartwychwstanie. Bo tak jak powiedzieliśmy, żebyśmy w nowości żywota chodzili. Że jeżeli On zmartwychwstał, jeżeli stanie się za nas orędownikiem, jeżeli tak samo jak On, my ofiarujemy swoje usprawiedliwione ciało, na których nie ma potępienia, to wtedy, braterstwo, my chodzimy w odrodzeniu, w zmianie życia. To, co apostoł Piotr się spytał, Panie, co nam za to będzie? I Pan Jezus powiedział, no w przyszłości to wy życie wieczne będziecie mieli. A w tym czasie co? Braci stokroć. Stokroć wśród więcej, braterstwo. Często nawet mam taki dylemat, bo my bardzo często, ja wam powiem, używamy słowa braci, tak jakby sióstr nie było. I kiedyś nawet mi jedna siostra mówi, ciągle mówisz bracia i bracia, a sióstr nie ma na sali? Braterstwo, my nie ma, są siostry na sali, tylko nasze siostry są naszymi braćmi w Chrystusie. O tym pamiętajcie. Nasze siostry to jest braterstwo. Nie ma jakiegoś określenia innego od sióstr, tylko jest braterstwo. Siostry są naszymi braćmi w Jezusie Chrystusie. Są takimi samymi. Nie ma Żyda, nie ma Greka. Nie ma mężczyzny, nie ma niewiasty. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Ja mogę zapewnić nasze kochane siostry, jak ja mówię, jak przynajmniej ja mówię, a i myślę, wszyscy bracia. Bracia nasi w Chrystusie, to mają na uwadze może przede wszystkim siostry. Jako pierwsze siostry, bo tak to należy rozumieć. Ale to jest zupełnie inne ciało. Zupełnie coś innego. Cel odrodzenia jest wchodzenie w nowości żywota, po to, żebyśmy mogli później otrzymać taką wspaniałą nagrodę. Nagrodę, która jest dzięki temu, jeżeli zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, temu, że On nie tylko umarł, ale przez 3,5 roku braterstwo cierpiał, rozwijał się jako nowe stworzenie, dał nam przykład do naśladowania, braterstwo, przez 3,5 roku dawał przykład do naśladowania, narodził się i powiedział, co? Ja wam jeszcze będę, jeżeli będziecie chcieli to samo robić, co ja, to ja będę w waszym imieniu orędował do Ojca. I braterstwo, korzystajmy z tego orędownictwa, z tej pomocy, bo Pan Bóg aż tyle od nas nie wymaga, co wymagał od naszego niebieskiego, od naszego Jezusa Chrystusa. Aż tyle od nas nie wymaga. Nie wymaga, nawet różnie wymaga. Nie od wszystkich jednakowo wymaga. Pięknie to zostało pokazane w przypowieści o roli, które różnoraki plon przynosiły. I bo też wiemy, niektórzy z urodzenia to mają taki charakter, że bez kija się do niego nie zbliżaj, prawda? No mają taki charakter, że no jak się odezwie, to od razu musi kogoś zranić, prawda? No mają, urodził się taki. No, mam nad sobą panować. Braterstwo, możemy się uśmiechać, ale starając się najbardziej nad sobą panować, najbardziej nad sobą zmienić, on się nie zmieni z takiego, który z gruntu był dobry, łagodny i spokojnym człowiekiem. Bo tamten też się chce zmieniać na lepszego, a ten z niższego dołu startuje, braterstwo. I nie ma z nim szans. I dzięki Panu Bogu, że Bóg uczynił taką zasadę, że nie sądzi nas według naszego tego, co my osiągniemy, tylko wedle naszych chęci. I nasze chęci zrzucają na to, jaką otrzymamy nagrodę, a ja, braterstwo, życzę tej nagrody, co apostoł Paweł zapisał w liście do Koryntów. W drugim rozdziale, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na serce ludzkie nie wstąpiło, tego, braterstwo, życzę. I sam pragnę.